Był kiedyś taki motyw filmowy w reżyserii Michaela Angelo Antonioniego pod tytułem Andy, góry Ameryki Południowej. Może nie tak cały film, ale motyw opowiadał o tym, jak to uczeni amerykańscy szli pasmem Andów i towarzyszyli im tamtejsi autochtoni Indianie jako przewodnicy i jako ci, którzy dźwigali również ich bagaże. Po kilkudniowej takiej uciążliwej wędrówce górami dosyć nieprzyjaznymi, o których również mówiono, że Andy zimą nie zwracają ludzi, po pewnym takim czasie usilnej wędrówki owi Indianie bez słowa wytłumaczenia zatrzymują się i zrzucają z siebie wszystkie bagaże, jakie owym uczonym nieśli i siadają. Podirytowani nieco uczeni próbują jakoś negocjować, co się stało, dlaczego nie idziemy dalej, dlaczego zatrzymaliście się. Najstarszy z tych przewodników Indian miał odpowiedzieć tak. Zatrzymaliśmy się, ponieważ szliśmy za szybko i zgubiliśmy nasze dusze. Teraz musimy poczekać, aby dusze nasze nas dogoniły. Świetne. Szliśmy za szybko i zgubiliśmy nasze dusze. Musimy poczekać, aby dusze nasze nas dogoniły. Czy to aby nie jest tak samo w naszym życiu? Gdzieś zawsze gonimy i to normalne, bo takie życie się tłumaczymy. Bo praca, obowiązki, dom, rodzina, przyjaciele, jeszcze tyle na głowie i dzień goni za dniem, obowiązki za obowiązkami. I gdzieś w tym wszystkim możemy zgubić nasze dusze. Świetnym więc czasem jest chociażby Wielki Post czy Adwent, gdzie niejako z ustanowienia Kościoła i cykliczności, pór roku, możemy się nieco zatrzymać i zweryfikować nasze dusze, czy aby za szybko w życiu nie podążam, nie uciekam, bo istnieje niebezpieczeństwo, że zgubię swoją własną duszę. Czy jest to możliwe, by zgubić duszę? Jest. Gdzieś zapomnieć można o priorytetach, o tym, że jestem dzieckiem Bożym. I Pan Bóg schodzi wówczas na dalszy plan. Każde więc zatrzymanie, o każdej porze, niezależnie czy to Wielki Post, czy inny czas, jest świetnym przystankiem ku temu, aby dać szansę sobie, swojej duszy, by mogła odnaleźć się w wirze codziennych zajęć i obowiązków. A dlaczego? A chociażby dlatego, że w 1949 roku hiszpański dramaturg Alejandro Cazona, bardziej Alejandro po hiszpańsku Cazona, napisał sztukę, której nadał tytuł Drzewa umierają stojąc. I kiedy ta sztuka była emitowana przez teatr telewizji w latach 60. w Polsce, jedną z głównych ról grała Mieczysława Świklińska, ikona kina polskiego. Grała wówczas babkę w tej sztuce. Ale tu nie chodzi już teraz o aktorów, nie chodzi o samą sztukę, ale o tytuł. Drzewa umierają stojąc. Jest coś przeraźliwego w tym tytule. Drzewo umierając stojąc przez 40 lat może stać w drzewostanie nieporuszone. A kiedy je powali na ziemię jakaś wichura, burza, przez kolejnych 300 lat w tym drzewie już leżąc będzie dokonywać się proces wewnętrznej i zewnętrznej destrukcji. Jest to obraz analogii, jakaś analogia również do życia człowieka, zwłaszcza do życia duchowego, wewnętrznego. Jak drzewo umiera stojąc, tak również wypala się człowiek. Stan wypalenia jest jakimś stanem totalnej destrukcji i pokazuje, że było życie, życia nie ma. Kiedyś pamiętam jeszcze, jak lasy w okolicy chyba Kuźni Raciborskiej płonęły. To potem ludzie jeździli patrząc na te wypalone tereny. Coś przeraźliwego. Analogia dotycząca człowieka jest bardzo prosta. W wirze pracy i obowiązków gubimy nasze dusze. To znaczy człowiek gubi duszę wtedy swoją, kiedy czuje się wypalony. Kiedy powoli w nim następuje pierwszy płomyk, jakaś iskierka zaniedbania, grzechu lekkiego, którym w ogóle się nie przejmujemy, bo jest jak kurz, który się zetrze, potem znowu się zgromadzi, znowu się zetrze i tak w kółko, aż w końcu człowiek już nie zauważa tego kurzu, który wciska się przez nozdrza do gardła, nosa, płuc. I tak powoli się wypalamy. Powoli w nas coś gaśnie, powoli w nas coś sprawia, że czyni się powszechne, jałowe, bez wyrazu, szare, bez sensu. I takie wypalenie duchowe następuje zarówno w życiu duchowym kapłańskim, w życiu duchowym chrześcijańskim, w życiu zawodowym i rodzinnym, gdzie człowiek nie widzi sensu, że już nie ma po co się spalać. Bardzo często dostrzegamy to, chociażby jako duszpasterze, w sakramencie pojednania, spowiedzi, gdzie ludzie się spowiadają, zwłaszcza małżonkowie, że już nie widzą tego sensu, by oddawać się drugiemu nawzajem. I faktycznie to jest ciekawe, że często dzieje się tak, że kiedy małżonkowie odkowają dzieci, kiedy dzieci odejdą z domu, zdarza się, że już nie mają sobie nic do zaoferowania. I to dziwne, bo się rozstają. Wypalenie wewnętrzne, wypalenie duchowe jest bardzo niebezpiecznym stanem. To jest jak choroba, której człowiek symptomów pierwszych nie dostrzega, ale ona czyni postępy. Taka duchowa gruźlica, która w efekcie doprowadza, może doprowadzić do duchowej śmierci. Pan Jezus proponuje siebie samego jako źródło wody żywej. Owe miłosierdzie boskie jest niesamowite. Zapewne słyszeliście, jak byliście dziś czy wczoraj na mszy świętej, a ponieważ nie zawsze na każdej mszy świętej mówię to samo, chociaż się staram, to Boże miłosierdzie, to źródło Bożego miłosierdzia pięknie definiuje już samo słowo łacińskie miłosierdzie. Misericordia. Misericordia. Miser, łaciński przymiotnik, oznacza człowieka biednego, ubogiego, nie tylko nie mającego pieniędzy czy dóbr materialnych, ale również tego, który gdzieś na duszy jest pogubiony, wypalony, wyjałowiony, który umiera jak drzewo, które stoi niezauważalnie, cicho, a jednocześnie destrukcyjnie. Słowo kor to łacińskie serce, greckie cardia, stąd kardiologia, cardia po grecku, kor łacińskie. I mamy piękne zestawienie miseri cor, czyli biedny człowiek, grzeszny, wypalony, wyjałowiony, pogubiony w życiu, złożony w samym centrum Bożego serca. Takie momenty, kiedy my oddajemy Panu Bogu na adoracji, kiedy przychodzimy sami z siebie, to jest świadectwo, drodzy, że chcemy być kimś więcej dla Jezusa, dla Pana Boga, aniżeli tylko no takimi gapiami, gdzie przychodzimy, swój obowiązek wobec Pana Boga niedzielny odfajkujemy i wracamy do domu. Dla Pana Boga liczy się każdy czas, który dla Niego spędzamy, a zwłaszcza podejście do źródła, którym jest Jego miłosierdzie i zaczerpnięcie z tego źródła ożywczej, żywej wody, która powoduje, że ten stan destrukcji wewnętrznej gasimy, uzdrawiamy. I to chyba jest jedyny przypadek, gdzie nikt nas nie może posądzić o jakąś chciwość i zaborczość wobec Pana Boga i Jego miłosierdzia, ponieważ każdy może do tego źródła miłości Bożej podejść i zaczerpnąć, ile tylko chce. Bóg daje siebie bez reszty, w tej miłości bezinteresownej, bezwarunkowej i pomimo wszystko. I nawet kiedy my o tym mówimy, to też do końca nie wyrazimy głębi, szerokości, wysokości tego, jakim jest Pan Bóg, ponieważ wszystko zamykamy tylko w naszych wyobrażeniach i znaczeniu słów. A Bóg jest kimś więcej i On bardzo umiejętnie wszelkim ludzkim definicjom się wymyka. Często jest takie humorystyczne, jak z kolegami teologami się spotykam w Lublinie, ponieważ ja jestem teologiem, ale z zawodu bardziej filologiem klasycznym. I teologowie próbują się spierać, oczywiście humorystycznie, jak to każdy z nich więcej wie o Panu Bogu. A Pan Bóg to lubi, Pan Bóg tamtego nie lubi, a Pan Bóg to by chciał, albo tamtego by nie chciał. Fakt, o pewnych rzeczach wiemy, bo On sam nam to objawia w Piśmie Świętym. Ale czasem tak sobie żartujemy, my tak sobie dywagujemy, czego to Pan Bóg chce albo nie chce, a On i tak ponad tym wszystkim jest. Umiejętnie się wymyka naszym definicjom i gdzieś tam z góry, z wysokości się śmieje. Ej wy, teologowie, cóż wy możecie wiedzieć na mój temat? Faktycznie tak może być. Jest większy, potężniejszy. Nawet diabeł, którego stworzył przecież, bo jest szatan aniołem, ale że to szatan wymówił jemu posłuszeństwo. Sam szatan i diabeł, sami aniołowie i archaniołowie są potężniejsi od nas. To kimże jest ten, który ich stworzył? Drodzy, niech ten wieczór adoracji wielkopostnej, wpisujący się w rekolekcję. Samo słowo rekolekcja jest pięknym słowem, również łacińskim. My w języku polskim nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak większość słów, pomimo tego, że to jest język słowiański, taka dygresja filologiczna, pomimo tego, że język polski należy do grupy języków słowiańskich, to jednak operujemy w większości, dużej większości słowami pochodzenia nie tak nawet łacińskiego, co greckiego, a potem łacińskiego. Zwykły kran, który mamy w łazience czy w kuchni, znaczy po grecku źródło. Krene, źródło. Kościół, eklezja, zgromadzenie, adoracja, łacińskie słowo. I tak dalej, i tak dalej. Rekolekcje to łacińskie słowo od ligo ligare, łączyć. A re znaczy czynność ponowną. Re ligo, czyli ponownie łączyć, ponownie spajać moje więzi z Panem Bogiem. Jakkolwiek by one wyglądały, gdziekolwiek by one były, zwłaszcza w sposób sakramentalny i eucharystyczny, to ponownie nawiązuje moją więź z Panem Bogiem. Niech więc ten wieczór będzie ponownym nawiązywaniem pogubionych relacji i daniem szansy swojej własnej duszy, by mogła i miała szansę złączyć się ze mną, tak jak Pan Bóg ją stworzył.